Gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pan Mirosław Sajur, członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w skrócie DOSPON. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana do studia jako eksperta, żeby pan trochę pochylił się nad tematem rynku nieruchomości. No mamy zastój, tak? Związany z różnymi czynnikami. Jak wyglądał poprzedni rok, jeżeli chodzi o nieruchomości? Duży spadek? Najważniejsze pytanie na ten rok. Czy jest szansa, żeby ludzie średnio zarabiający mogli kupić w końcu mieszkanie?
Zaczniemy od początku, czyli tak. To, co się działo w ubiegłym roku, czyli 2022. Trudny niewątpliwie rok i faktycznie jest, tak jak pani powiedziała, zastój. A gdybyśmy zerknęli do mediów społecznościowych, to tam wręcz przewijają się słowa typu katastrofa. Akurat mam tą możliwość obcowania bezpośrednio z, powiedzmy, organizacjami finansującymi, czyli bankami, bo prowadzę też biuro kredytowe i biuro nieruchomości i widzę, co się dzieje.
A można określić, o ile spadła sprzedaż mieszkań w Polsce, na przykład we Wrocławiu?
Tak, zarówno w Polsce, jak i we Wrocławiu te spadki są, ale musielibyśmy podzielić. I teraz jeśli rozwarstwimy to na te mieszkania, mieszkanie małe, duże mieszkania, to wtedy byśmy doszli jakby do meritum sprawy. Mieszkania małe nie staniały. Mhm. Mieszkania większe i domy. I owszem, wstrzymała się cena, bądź delikatnie się waha.
Ale jakaś taka na przykład liczba, że o połowę?
Spadek jest około 30-31%, nawet gdzieś takie widziałem wyliczenia. Expander co miesiąc wykazuje takie statystyki i tam faktycznie w raporcie ich widać, że jest spadek ilości sprzedaży i ogromny spadek ilości zaciąganych kredytów. No to jedno jakby z drugim jest dość mocno powiązane.
Największy spadek ma Warszawa, ale Wrocław jest jednym z 7 takich głównych miast, w których też właśnie ten spadek sprzedaży mieszkań dotyczy. Pewnie na Dolnym Śląsku mniej więcej jest podobnie?
Myślę, że Wrocław to jeszcze się utrzymuje. Te mniejsze miejscowości są w gorszej sytuacji. Ja widziałem nawet statystyki mówiące o tym, że minus 6% nawet spadło. W związku z tym spadły ceny mieszkań. Ale jakbyśmy się wgłębili w te raporty, to właśnie trzeba było rozdzielić to, bo generalnie jeśli chodzi o rynek nieruchomości, nie możemy go wrzucić do jednego worka. Tak jak powiedziałem, teraz i później, i w najbliższej przyszłości rynek małych mieszkań moim zdaniem nie będzie spadku cen. A wręcz, nawet gdybyśmy się spotkali tutaj za rok, za półtora, to uważam, że to będzie kilkanaście procent, jeśli nie więcej, jeszcze do góry. Małe mieszkania, co rozumiem przez to, od kawalerki, czy od 25 metrów powiedzmy, poprzez dwupokojowe i na tym bym się zatrzymał, ale metraż 36, nawet 42, 45 metrów, tutaj nie oczekiwałbym spadku. Dlaczego? Bo osoby, które mają pieniądze, a inflacja im zaczyna dokuczać, to wiedzą, że to jest lokata, że to jest inwestycja na przyszłość, to jest raz. Osoby, które chciały większe kupić mieszkanie, nie stać ich na to większe mieszkanie, co zrobią? Kupią mniejsze mieszkanie. W związku z tym tutaj popyt będzie cały czas albo stabilizował, albo podnosił tą cenę. I teraz, jeśli popatrzymy na te większe mieszkania, to one tylko się utrzymają w dobrych lokalizacjach, albo tej, powiedzmy, wyższej klasie.
A wracając jeszcze do tych małych mieszkań, tych kawalerek lub dwupokojowych.
Ja szacuję do 45 metrów.
45 metrów. Jakie są ceny, skoro one się nie zmienią?
Zależy od lokalizacji. Mm-hmm. We Wrocławiu cena za metr kwadratowy poniżej 10 tysięcy jest bardzo ciężko znaleźć przy tych mniejszych mieszkaniach. 10,5 tysiąca za metr kwadratowy. To nie jest zła cena. To
jest rynek pierwotny czy wtórny?
One są blisko siebie.
Blisko.
Rynek pierwotny teraz zalicza, tak jak powiedziała pani wcześniej, trochę stabilizacja. Ja wręcz powiedziałbym, że jest trudność ze sprzedażą. Deweloperzy starają się nie obniżyć bardzo ceny, tylko jakieś bonusy typu komórka lokatorska, typu dodatkowe miejsce parkingowe w niższej cenie, bo chcą utrzymać tą cenę, ale pytanie jak długo?
A tutaj jeszcze pan wywołał deweloperów. Finansowali swoje inwestycje z pieniędzy ludzi, którzy kupowali te mieszkania. Czy w związku z tym, jaka się wytworzyła sytuacja na rynku mieszkaniowym, nie będą sami finansować swoich inwestycji, potem dopiero sprzedawać? Może w ten sposób też się coś ruszy na tym rynku nieruchomości?
Tak, moglibyśmy na to spojrzeć pod warunkiem, że byłby popyt. A proszę zobaczyć, popyt nam zgasł, dlatego że jest ogromna bariera finansowania, czyli kredytowa. Jeśli nie będzie popytu, czyli tego finansowania, które zostanie przeniesione bezpośrednio na inwestycje budowlane, to nawet gdyby ktoś miał pieniądze, powiedzmy deweloper i chciał rozpocząć dużą inwestycję, a będzie wiedział, że spotka się z trudnościami ze sprzedażą, bo kupujących za gotówkę, powiedzmy na rynku pierwotnym, trzeba powiedzieć wprost, że jest mniej niż tych, którzy się kredytowali, to będą się wstrzymywać z tą decyzją. I oni się już wstrzymają. Ponad 30% jest mniejsza teraz jakby kontraktowanie nowych deweloperskich inwestycji. To dotyczy trzeciego kwartału 2022.
To wywołał pan temat kredytowania. To jak ocenia pan właśnie ten pomysł kredytów z gwarancją dopłaty dla młodych? Czy on ruszy coś na tym rynku nieruchomości?
Teraz proszę zobaczyć, ile jest stron zainteresowanych tym, żeby taki projekt uruchomić, bo tak samo młode osoby, które chcą, bo to będzie kredyt skierowany dla młodych, czyli właśnie do 45 roku życia.
O, dziękuję, że pan przypomina.
Jedna osoba może uzyskać takie kredytowanie do wysokości 500 tysięcy złotych, gospodarstwo dwuosobowe do 600 tysięcy złotych, ale teraz wracając do tego, co to może uruchomić, proszę zobaczyć. Rynek pierwotny, czyli deweloperzy czekają, bo pojawi się nowa grupa, czy też pojawi się grupa, która czeka, których teraz nie stać na kupno i to może uruchomić właśnie te inwestycje deweloperskie, czyli rynek pierwotny, a z drugiej strony rynek wtórny również teraz cierpi. Ja wcześniej powiedziałem o tych małych mieszkaniach, bo one znajdują cały czas popyt. Ja też mam klientów, którzy czekają, którzy mówią, panie Mirku, jak spadnie cena, to proszę o mnie pamiętać. Myślę, że wiele biur ma takich klientów, którzy czekają, bo chcą kupić inwestycyjnie, bądź też niektórzy mówią, moja córka, mój syn za kilka lat pójdzie na studia, to będę miał mieszkanie.
Dla dziecka. A te dopłaty, na czym właśnie mają polegać?
Tak naprawdę to rynek jeszcze nie wie zbyt dużo na ten temat, bo minister rozwoju i technologii, pan Waldemar Buda, przedstawił w jednej ze swoich prezentacji, ja bym to nazwał szablon albo zarys tego wsparcia dla finansowania zakupu tych mieszkań. I teraz jedno wsparcie to jest stała stopa procentowa. Ona jest na bardzo atrakcyjnym poziomie, bo to jest 2% tylko. I teraz jeśli weźmiemy stałe oprocentowanie, powiedzmy obecnie na rynku jest w granicach 8,5-9,5 w zależności od banku, to tą różnicę pomiędzy 2% a tą ceną rynkową, która się ustala, bo stała procentowa w bankach teraz jest ustalana na 5 lat, będzie dofinansowana z budżetu państwa.
Kto za to zapłaci?
Jak klasyk powiedział, pan zapłaci, pani zapłaci, społeczeństwo zapłaci. No tak naprawdę, bo to jest budżet państwa. Niemniej jednak to uruchomi jakby...
Ruszy się ten rynek.
Proces
też, tak.
Nieruchomościowy. Myślę, że są osoby, które muszą kupić. Proszę zauważyć, jeśli pojawia się nowy członek w rodzinie, to zaczyna się coraz częściej o tym mówić. Osoby, które muszą kupić, będą szukali wsparcia i to jest wsparcie. Możemy sobie trochę pożartować, ale to jest duże wsparcie dla takich rodzin, to jest duże wsparcie dla całego przemysłu okołobudowlanego.
Tam są też miejsca pracy, tak? Bo będzie oczywiście, budowa i tak dalej. A jakie to są dopłaty? Jakiej wysokości? Bo to też zależy od rodziny, od ilości dzieci.
To może zaczniemy od tego, że ten kredyt, który możemy wziąć, 500-600 tysięcy, w zależności od tego, czy to jedna osoba, czy dwie, ten kredyt może być udzielony, tak jak powiedział pan Waldemar Buda, do 10 lat. Potem jakby przejmują kredytobiorcy spłatę i znalazłem informację od KRE Investment, analitycy, oszacowali, że to będzie dopłata w granicach 230 tysięcy przez ten okres. Spłata kredytu będzie niższa niż gdyby osoby, które zaciągnęły ten kredyt, chciały, nie wiem, wynajmować mieszkanie na rynku, w cenach rynkowych. To jest duża pomoc.
Tak.
Wspomniała pani o tych dzieciach, tak?
Tak, że tam się gdzieś ilość tam dzieci, wielodzietne rodziny mają większe dopłaty.
Jest jakby druga noga tego projektu. Ja nie do końca rozumiem, czy to będzie połączone, że możemy mieć jeszcze tak zwane konto mieszkaniowe.
To jest
w ogóle
właśnie.
Projekt ma wystartować od 1 lipca, bo chyba nie powiedzieliśmy.
Czyli dalej są jakieś niewiadome.
Jest dużo niewiadomych. Tak naprawdę w swoim wystąpieniu minister powiedział, określił szkielet, zarys. My moglibyśmy wytworzyć nawet tutaj mnóstwo pytań do tego projektu. Pojawia się tam informacja, że rząd musi popracować nad wykluczeniem pewnych patologii, które mogłyby się pojawić. I rozumiem, bo to musi być pierwsze mieszkanie. To nie może być mieszkanie dla osoby, która wcześniej dostała na przykład w spadku. Czyli darowiznie jakiejś mieszkanie.
Po cioci, babci.
Tam nawet się mówi o tym, że to mieszkanie, jeśli nie będzie spełniało wymogów, czy też cofnie się tą darowiznę, to i tak już miało.
Czyli jakoś tam sprawiedliwie będzie.
Życie pokaże. I teraz konto mieszkaniowe, które też będzie...
O właśnie, ta druga noga.
Ta druga noga. Ja nie wiem, czy one będą połączone. Czy będzie można na przykład założyć konto mieszkaniowe, oszczędzać. Minister powiedział, że to będzie okres od 3 do 10 lat. Czyli oszczędzamy na tym swoim koncie i to będzie jako wkład własny. I teraz proszę zobaczyć, mamy wkład własny i gdybyśmy mogli skorzystać z tego 2% kredytowania, to naprawdę byłaby ogromna pomoc.
Czy będzie połączone, czy nie będzie, tego
bo
nie
może
wiemy.
Być, że to konto mieszkaniowe będzie miało bardzo jakieś rewelacyjne warunki. Tam się mówi wręcz o dopłacie do tego konta, czyli jakby jeśli utrzymam to konto mieszkaniowe przez okres i będzie minimum 11 rat wpłaconych, no to będzie można uzyskać jakieś dofinansowanie do tego. Ale pytanie teraz jest, czy dofinansowanie do wkładu własnego to mamy już jakby wkład własny, powiedzmy 20%, tak jak teraz jest wymagany. I jeszcze gdyby była ta stała stopa procentowa, no to mamy ruszenie rynku dość mocne. I pytanie, czy to w tym kierunku pójdzie. I teraz te dzieci. Mówi się o tym, że...
Dwoje, troje to już właśnie też, żeby zawalczyć z tym niżem demograficznym, tak?
Tak, dwójka dzieci może się starać o mieszkanie do 50 metrów, trójka 75, tam dość łatwo. Czwórka 90, a powyżej dowolny metr.
Czyli te duże mieszkania to już z rynku wtórnego na przykład mogłyby być nabywane,
być też
nie?
Nabywane z rynku wtórnego.
Czyli ruch i pierwotny.
Jest też tak jak pani zauważyła, nawet o tym nie pomyślałam, taki pro... Jak możemy określić? Chodzi mi o dzieci.
Prorodzinny? Prorodzinny, tak, kredyt prorodzinny.
Powinniśmy o tym mówić.
O właśnie, dziękuję za przypomnienie. Świetna uwaga. Pewnie wszyscy liczą i deweloperzy, i ludzie, którzy chcieliby kupić mieszkania, liczą na to.
To nie są tylko deweloperzy, ale to jest cała otoczka, powiedzmy, miejsca pracy, handel, usługi. Napędziłoby jakby...
Gospodarkę też.
Inwestycje, prawda? Która, no a tak naprawdę inwestycje mogą ograniczyć inflację.
O właśnie, a propos inflacji, prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że mniej więcej wiosną ta inflacja ma być mniejsza. Czy to też ruszy rynek nieruchomości, że będzie można kupić mieszkanie? Albo co robić? Wstrzymywać się czy kupować?
Myślę, że obecnie kredyty, które są na obecnych warunkach, to się niewiele zmieni nawet do połowy roku. Mhm. Myślę, że ten program, projekt rządowy od lipca spowoduje faktycznie drgnięcie i to duże. Zarówno w budowlance, to mówię od strony powiedzmy deweloperskiej, jak i od strony zakupu klientów. My już mamy klientów, jako powiedzmy przedstawiciel biur kredytowych i nieruchomości, to już mamy pytanie klientów o ten projekt.
Kredyt z rządową dopłatą, tak, z gwarancją dopłaty.
Tak, z gwarancją dopłaty. To już mieliśmy wiele osób, które pytały. Na przykład obywatele Ukrainy, którzy
kupują
mieszkania u nas dłużej. Wielu z nich pracuje jeszcze przed wybuchem tej wojny, czyli sprzed lutego ubiegłego roku. Świetnie mówią po polsku, ale oni też pytali, czy oni będą mogli skorzystać z tego projektu. Odpowiadamy, nie wiem, czekamy na dodatkowe wytyczne, ale proszę zobaczyć, jak się zwiększa ta liczba chętnych do skorzystania z tego projektu. Ukraińcy faktycznie kupują, ja przynajmniej mam do czynienia z nimi, ale kupują mniejsze mieszkania. Są takie rodziny, ale to są pojedyncze, którym się udało sprzedać w Ukrainie swoje mieszkanie, mają środki, przychodzą za gotówkę, ale bardzo często to są klienci również naszych banków, gdzie starają się o kredyt i normalnie pełną procedurę, taką jak Polacy przechodzą kupując mieszkanie.
A wiadomo, jaki to jest procent na przykład Ukraińców?
Ja w pewnym momencie u siebie w biurze liczę. Mogę tylko to powiedzieć. Proszę mi wierzyć, 40% osób, które kupowały w trzecim kwartale gdzieś tam
zeszłego roku
i wcześniej, drugi, trzeci kwartał, ten trudny okres, no to jednak tą decyzję podjęli, zostajemy i musimy sobie tu zagwarantować jakieś miejsce bytowania. I myślę, że to się utrzyma, bo rozmawiam z Ukraińcami, także oni nam uzupełniają jakby...
Wchodzą w lukę.
...tą liczbę tych klientów. Niemniej jednak, jak pani mówi o luce i gdybym teraz miał przytoczyć to, o czym rozmawiamy w, powiedzmy, środowisku nieruchomistów, osób, które zajmują się zawodowo sprzedażą, to jest tąpnięcie ogromne. Myśmy w trzecim kwartale zastanawiali się, co dalej będzie, bo tak naprawdę ta sprzedaż, jeśli ona spada o 70-80%, a proszę zauważyć, że te procenty, o których teraz powiedziałem, one korelują z liczbą liczbą udzielonych kredytów, a w zasadzie spadku kredytów, bo się szacuje, ponad 70% spadła liczba udzielonych kredytów w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
Tak.
To spadło też na biura. Sporo mamy tych biur, sporo mamy tych profesjonalistów, którzy się tym zajmują. To jest też grupa zawodowa, która nagle...
Czy ten rynek też tutaj się gdzieś nie wykrusza? Czy agenci nieruchomości nie myślą o przebranżowieniu na przykład? Dzieje się tak?
Do nas docierają osoby, powiedzmy na przykład z obszaru ubezpieczeń. Mówią, słuchaj, macie kredyty, macie nieruchomości, to może trzecia noga ubezpieczenia, nie? To jest bardzo mocno skorelowane, bo jeśli masz mieszkanie, musisz się ubezpieczyć. Tąpnęło nam ta sprzedaż, no to nie ma co ubezpieczać i tak naprawdę to duża alternatywa. No przede wszystkim od 2014 roku, od kiedy został uwolniony zawód, to jest bardzo duża rotacja, bo to się wydaje, że to są bardzo łatwe pieniądze, ale jeśli wejdziemy i porozmawiamy z pośrednikiem doświadczonym, to jest ogromna różnica między osobą, która śledzi na bieżąco rynek, prawo zmieniające się bardzo często w dużym obszarze tej nieruchomości, a osoba, która by chciała, mówiąc w cudzysłowie, zarobić. No to jest duża różnica w rozmowie.
Mogę zapytać, jak się teraz panu żyje?
Nie żyje mi się łatwo. Takie okresy powodują wyzwania, czyli szukamy nowych rozwiązań. Staram się znaleźć dla siebie miejsce.
A takie na koniec pytanie. Czekać na ten kredyt, żeby kupić mieszkanie, czy sprzedawać, jak mamy? Jak ma wyglądać ten rok? Takie podsumowanie.
To, o czym pani wcześniej wspomniała, wiosna, jeśli się ustabilizuje inflacja, stopy procentowe, a jeśli pan Glapiński nam obniży stopę procentową, to będzie jakby jaskółka, która naprawdę spowoduje większy ruch w kierunku kredytobrania. No i czy się ruszy, czy sprzedawać, czy kupować? Ruszy się. Pytanie kiedy? Ja osobiście uważam, że to półrocze będzie bardzo ciężkie. Jeśli faktycznie inflacja się zatrzyma, ja nie jestem bardzo chura optymistycznie do tego nastawiony, bo wiemy, że teraz nam te VAT trochę nie pomoże, jeśli chodzi o media, energetykę, czyli
tak.
gaz.
Tu jest niepewność.
A wszystko, co jest wytwarzane, opiera się o energię, czyli energia elektryczna albo gaz, i w związku z tym te ceny mogą nam jeszcze trochę uciec.
Chociaż mamy też rok wyborczy.
Mamy rok wyborczy i tutaj, jeśli chodzi o młodych ludzi, to patrzyłbym tak, zobaczymy, kto nam więcej da.
Patrzymy trzeźwo, realnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Rodzina był pan Mirosław Sajur, członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości. Serdecznie dziękujemy.
Ja również bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego.